Sięgnijmy do Słowa Bożego, które jest zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, 19 rozdział i od wiersza 9 przeczytam kilka kolejnych wersetów. A mowa jest w tym miejscu o Eliaszu. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodzi, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską. A gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata, z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na Twoje miejsce. W jednym z chrześcijańskich artykułów przeczytałem, że Eliasz był wichrem burzowym. Pojawiał się z pustyni i na nią wracał. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że był takim buszmenem pustyni. Przychodził do osiedli, do miast, miasteczek, nie po to, by uzupełnić swoją spiżarnię, by uzupełnić swoje zasoby żywnościowe, czy wymienić odzież, kupić sobie nową. Ale za każdym razem, gdy pojawiał się, to Bóg wysyłał go ze Słowem Bożym. Wysyłał go z poselstwem. Wysyłał go z jakimś słowem, które miało znaczenie. Mógł budzić lęk, mógł budzić przerażenie, ale równocześnie ten człowiek budził respekt. Kiedy pojawiał się, lepiej było mu w drogę nie wchodzić, bo bądźcie pewni, że moglibyście usłyszeć słowo ostrzeżenia, słowo napomnienia, ale też słowo i zachęty. I kiedy śledzę biblijną biografię Eliasza, to w głębi serca pojawia się jednak takie pragnienie, taka zachęta. Mimo tej jego jakby dzikości w wyglądzie, tych jego dziwnych zachowań, tego przerażenia, które mógł budzić, jest taka chęć, by mieć taką społeczność z Bogiem, jaką miał Eliasz. Być w takiej relacji z Bogiem, w jakiej był Eliasz. Myślę, że wielu z nas, czytając historię życia Eliasza w Księgach Królewskich jest zachęcony. Chciałbym doświadczać takiej obecności Bożej. Oczywiście nie chcielibyśmy tego, co było też w tej drugiej warstwie jego życia. Bo oprócz tego, że szedł ze Słowem Bożym, że miał społeczność z Bogiem, była druga warstwa. On musiał iść do króla, musiał iść i powiedzieć: z twoją żoną Bóg się rozprawi. Bóg jest zainteresowany tym, aby w tym kraju, w którym głoszę słowo, nie było bałwochwalstwa. Izabela szału dostawała, gdy on pojawiał się z Bożym poselstwem. I nawet mu wygrażała, powiadała: ja się z tobą rozprawię. Moi bogowie się z tobą rozprawią. Była naiwna, bo Eliasz wcześniej już jej pokazał, co jej bogowie znaczą, ile mają do powiedzenia, że nic nie mogą powiedzieć, że niczego nie mogą zrobić. A Eliasz miał społeczność z żywym Bogiem. Jego niezwykłym rysem w życiorysie jest to, że do wszelkich przejawów grzechu miał nienawiść. I konsekwentnie z tym grzechem walczył. Konsekwentnie Bóg wysyłał go, by upominać i mówić, jak człowiek ma żyć na tej ziemi. I sytuacja, w jakiej przyszło jemu żyć, była niezwykle dramatyczna. On nawet poskarżył się Bogu, że chyba już właściwie wiara gdzieś zniknęła. On powiada: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze ze mną. To był dramat Eliasza. Jego gorliwość, jego oddanie nie znajdowały odbicia w tym, co działo się wokół niego. Był tym sfrustrowany. Był załamany. Przyszedł moment, kiedy poczuł się tak zupełnie zagubiony w swym życiu wiary. I wtedy ukrył się w pieczarze. Wydawało się, że czasy obecności Bożej są już przeszłością. Ale on jeszcze zanim w tej pieczarze się znalazł, stanął przed Achabem i powiedział: jako żyje Pan zastępów. On przyszedł do Achaba z Bożym Słowem. Eliasz miał Słowo od Boga i z tym Słowem wszędzie szedł. On nie powoływał się na to, co jemu się tylko wydawało, czy co byłoby takie dobre i przydatne w służbie Bogu, ale miał Słowo od Pana i z tym Słowem szedł. Może nic szczególnego w tym zwrocie Eliasza, jako żyje Pan zastępów. Ale dla niego stanąć przed królem, który mógł go zgładzić, to było jego być lub nie być. On wiedział, czym ryzykuje, stając przed tym królem. Królem, który był inspirowany przez bałwochwalczo chwalącą innych bogów małżonkę. Ona miała wpływ na swojego męża króla. A kiedy Eliasz się rozprawił z prorokami Baala, wiedział, że teraz dopiero będzie potrzebował Bożego wsparcia. Teraz będzie mu potrzebna Boża moc. Teraz będzie potrzebował on słowa pocieszenia, zachęty, wsparcia. Ale nagle poczuł się tak, jakby zeszło z niego powietrze, jakby z balonu uciekło gdzieś powietrze. I stanął w pieczarze. I przyszedł taki moment, kiedy powiedział: nie chce mi się już żyć. To wszystko przekracza moje ludzkie możliwości. Dosyć już, Panie, weź moje życie. On oczekiwał Bożej pomocy. Problem Eliasza polegał na tym, że nie widział więcej sensu tej swojej służby, tego zmagania się z grzechem, z bałwochwalstwem. z odstępstwem. Dla mnie jest to zastanawiające. Boży prorok, człowiek, który miał Boże Słowo, wizjoner, moglibyśmy powiedzieć, nie wiedział, co będzie dalej? Nie miał objawienia? I Bóg z nim musiał rozpocząć pracę, ponieważ Eliasz, Słowo Boże powiada, był takim słabym człowiekiem jak my. Miał swoje chwile słabości, miał swoje wzniosłe chwile. Był człowiekiem poruszanym przez Boże Słowo, ale były momenty, kiedy czuł się gdzieś zagubiony w swej wierze. Czuł się sfrustrowany i może zadawał pytanie jak wielu dzisiejszych ludzi. Czy moja wiara w Boga ma sens? Czy warto było poświęcić ileś lat? Na przykład przygotowaniu się w służbie, a potem zobaczyć, że no właściwie tu się zawiodłem, ten mnie zawiódł, tu się czymś zgorszyłem, no i właściwie machnąć ręką i żyć po swojemu. Może można byłoby tak powiedzieć. Eliasz był człowiekiem, który nie odbiegał w swych zachowaniach od tego, jak my się czasami w trudnych sytuacjach możemy zachować. Może Eliasz zachował się tak, iż spojrzał na okoliczności i zachował się tak jak Piotr, który szedł po morzu. Rozejrzał się, spojrzał na okoliczności, nagle zobaczył, że tonie. Powiada, Panie, ratuj. Eliasz był w tej sytuacji. Panie, ratuj. Nie radzę sobie z tym ciśnieniem, z tą presją grzechu. Nie jestem odkrywczy w tym, co mówię, że trudności, doświadczenia są wpisane w życie chrześcijanina. To nie jest nic nowego. Jeśli ktoś, oddając swoje życie Bogu, przyjmując chrzest wiary, myśli, że życie jego będzie teraz piękne, sielskie i anielskie, to muszę powiedzieć tym świeżo ochrzczonym siostrom i braciom, dopiero wkraczacie w zmaganie się z trudnościami. Dopiero wtedy ktoś zobaczy, oni naprawdę w to wierzą i albo będą was chcieli wesprzeć, albo przeszkodzić. Już diabeł ma swoje metody, by nas zniechęcać. Istotne jest to, jak my zmierzymy się z trudnościami, które pojawią się. Jak rozładujemy stres, napięcie, ból, ataki grzechu. Co z tym zrobimy? Bywało, że wiara na przestrzeni wieków zamierała. Wydawało się, że nic się już nie dzieje. Wierzący potrzebowali odwagi, wsparcia. Ich modlitwy może brzmiały jak psalm 124. Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam. To byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszniku. Sidło nie podarło się, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Siostry i bracia, my mamy Słowo Boga i ono nas wzmacnia. Gdy czytam właśnie taki psalm, czuję się zachęcony, że nie jestem sam w takim zmaganiu się z różnymi trudnościami i z grzechem. Inni przede mną przechodzili już to doświadczenie. I Pan był ich wsparciem. Otrzymali Boże Słowo. Ich modlitwa, która dziś jest psalmem, brzmiała właśnie tak. Pochłonęłyby nas wody, ale Pan był wsparciem. Pomoc nasza w imieniu naszego Pana. Omdlałe kolana, opadłe ręce będą wzmocnione, gdy ufać będziemy naszemu Bogu. Ale jak zwykle człowiek szuka rozwiązań i nie wszystko wszystkim wystarcza. Nie wszystkim wystarcza Słowo Boże. Współcześni chrześcijanie mają trochę sposobów na poprawienie i sprowadzenie Bożej obecności. Ja to nazywam chrześcijańskimi gadżetami. Ale Eliasz, skarżąc się, oczekiwał na Bożą interwencję. Na to, że Bóg go wzmocni, da jakieś odczuwalne przeżycie. I dziś mamy pewne trendy, one już od lat funkcjonują, które mają wspomagać niejako zbliżenie się do Boga lub sprowadzenie Jego chwały, Jego obecności, Jego namaszczenia. A bardzo często te czynności służą tylko temu, by podnieść autorytet tego, który to wymyślił. I nigdy nie są te gadżety dawkowane nam wszystkie naraz, ale zawsze w jakiejś formie, w jakiś sposób przemycane, byśmy od razu szoku nie doznali, ale gwarantuję wam, że są tacy wymyślacze różnych gadżetów chrześcijańskich, aby niby to biblijnie wesprzeć nasze zbliżanie się do Boga. A to był taki czas, że ludzie dali się wmanewrować, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że jakiś złoty deszcz zaczynał spadać, jak się modlili. O, byli bardzo poruszeni. Pamiętam, że taki złoty pył nawet na jednej konferencji w Polsce niektórzy ponoć widzieli. Inni z kolei używali takich sposobów, że ręce nagle się olejem zaczynały pokrywać dłonie i to był olej namaszczenia, mogli go rozdzielać na innych. A jak byli w sali 1000 osób, jak się ręce spocą, to zawsze są tłuste. Inni zafascynowali się pozytywnym wyznawaniem w dobrobycie i w chorobach. Każda choroba musi być uzdrowiona, jeśli nad nią wyznamy Boże Słowo, Boże imię. Życie uczy, że nie. A ja powiadam, że zawsze jakaś przyczyna do śmierci musi być. Zdrowymi nie odchodzimy, chociaż niektórzy mogą odejść zdrowi. Ale nigdy nie wiemy, w jakim momencie, w jakim czasie. Musimy umieć godzić się z tym, że Bóg zaplanował naturalne odejście człowieka z tej ziemi przez śmierć, chyba że On przyjdzie i nas wszystkich zabierze przez przemienienie. Inni z kolei wędrówki uprawiali po pieczarach, związywać ducha zniewolenia jakiegoś. Szli na cmentarze związywać ducha śmierci. No gdzie jak gdzie, ale na cmentarzu to już ten duch lepiej niech tam będzie, ich on już nigdzie więcej nie grasuje. Inni związywali diabła nad Polską, a ja się pytałem, kto go rozwiązuje w takim razie, bo on ciągle skuteczny. Potem była taka lekcja deptania diabła naszymi butami. I w zborach tupano, aż się chaty trzęsły, bo deptali diabła, a diabeł się tylko śmiał, bo on swoje i tak wie, jak zrobić. Teraz moda zapanowała na wiązanie ducha ubóstwa. No to będziemy wszyscy chyba bogaci. Pewno Rolls-Royce'ami będziemy jeździć. Zawsze się znajdą jacyś magicy, którzy uznają, że są to Boże rzeczy. Teraz reklamuje się konferencja, w której uczyć się będziemy machania flagami. Akurat się diabeł flagi przestraszy, tak jak święconej wody. I będą konkursy na flagi wojenne, flagi jeszcze jakieś tam inne. Ktoś coś przełożył ze Starego Testamentu do Nowego. Mam propozycję dla takich ludzi, którzy mają pomysły. W takim razie jestem za tym, aby w zborach wprowadzić nowotestamentowy zwyczaj, bardziej ważny niż ten starotestamentowy. Wszystkie siostry, chusteczki na głowy, bo to jest w liście do Koryntian, a wszyscy mężczyźni do obrzezania. Nie mówię tego, by was rozbawić i rozśmieszyć. Mówię to z bólem, że zawsze się znajdą ludzie, którzy pewną modę zaczynają nam proponować. A jeśli tak, to tylko czekam, kiedy wprowadzą różaniec i relikwie. Bo to też dla chwały Pana, bo machanie flagami to ma być dla chwały Pana. A do tego dorabia się całą ideologię. I nie boję się o tym mówić i nie dajcie się w takie rzeczy wmanewrować. Tu wam to nie grozi, bądźcie pewni. Zawsze znajdą się ludzie, którzy kreując siebie mówią, że w tym jest Pan. Ale czytam to słowo, którego doświadczył Eliasz. Był w trudnej sytuacji, potrzebował wsparcia. I oczekiwał też, że Bóg w jakiś sposób się zademonstruje, bo on nie stracił tej swojej wiary. A kiedy Bóg przyszedł do niego, to on myślał, że w tym trzęsieniu ziemi będzie Bóg, że w wichrze będzie Bóg, w ogniu. A czytamy, że go tam nie było w tych rzeczach zewnętrznych. Że Bóg tam nie był. Kiedy była budowana świątynia, to na jej terenie nie było nawet stuku narzędzi, obróbki materiałów budowlanych, aby one, ten hałas, ten rozgardiasz związany z budową, nie przyćmiły swą przydatnością, bo przecież były to dobre rzeczy, uświadomieniu ludziom, po co ta świątynia jest budowana? Dla jakiej chwały i dla kogo ta świątynia jest budowana? By nie zachwycano się kunsztem robotników, którzy budują tę świątynię. By nie było takiej sytuacji, że ktoś przychodził, stawał przy tym robotniku i powiedział: zobaczcie, jak on świetnie tym młotkiem operuje. Puknie tu, puknie tu. Chwała, jaki dobry człowiek. Tymczasem Bóg mógłby być gdzieś pozostawiony z boku. Pierwszy Kościół trwał w takich istotnych sprawach. W nauce apostolskiej, czytamy w Dziejach Apostolskich, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Łatwiej jest pomachać flagą, powiedzieć ludziom i zrobić z tego teatr, niż stanąć w społeczności, w modlitwie, w poście, w trwaniu za Panem. To jest trudniej zrobić. Łatwiej zrobić show. Ale zbory nie są do tego, aby nam było tylko w blasku jakichś emocji religijnych przyjemnie. Ale kiedy stają ludzie twarzą w twarz z rozwścieczonym diabłem, który atakuje ich życie, co wtedy zrobią? Pomachają gadżetami, kropidłem, flagami? Czy staną i w imieniu Pana zgromią demona, zgromią diabła? Jakub powiada: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Myślę, że wtedy nie będzie tych wszystkich zwolenników gadżetów. Oni już będą mieli pomysły nowe. Kto stanie z ludźmi, którzy potrzebują Chrystusa, a nie symboli? Dzisiaj próbuje się postawić znak równości pomiędzy wierzeniami, praktykami, etyką, działaniami chrześcijańskimi, a Nowym Testamentem. Bardzo często się tego nadużywa. I jeszcze jedno chcę wam powiedzieć. Nie wszystkie dziwactwa religijne są dziełem diabła. Bez pomocy diabła my sami umiemy dużo rzeczy wymyśleć. Nasz umysł też jest zdolny. Niektórzy próbują mi argumentować, mówiąc, że takie różne rzeczy z pobocza chrześcijańskiego życia przyciągają. Jeśli nie przyciąga modlitwa, Słowo Boże, społeczność, bycie razem w Chrystusie, gadżety tym bardziej nie przyciągną. My nie jesteśmy partią, która potrzebuje zwolenników przekupić czymś. No, mamy teraz taki festiwal przeciągania w tym kraju. My nie potrzebujemy ludzi przeciągać gadżetami do kościoła. To, czego potrzebują ludzie, to Chrystus, który zmienia życie. Bo kiedy przyjdzie próba, doświadczenie, to Słowo Boże ochroni twoje życie. Będziesz znać Boże Słowo. Diabeł nie boi się symboli i gadżetów. Natomiast Chrystus powiada: daj mi serce swoje. Jaki chrześcijanin, gdy spotyka się z problemem, z problemami moralnymi, staje przed Bogiem i sięga do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, 6 i 7, do kazania na górze i tam czyta, co powinien zrobić. Czy będziesz sięgać do gadżetu? Co lepiej zrobić? Ja myślę, że lepiej jest sięgnąć do kazania na górze i przeczytać, czego mamy przestrzegać, jak mamy postępować. To taki mini kodeks, w którym szybko się dowiesz, jak powinno w praktyce wyglądać chrześcijańskie życie. Musimy pozwolić, aby Słowo Jezusa Chrystusa było ostatecznym autorytetem w uwielbianiu, w oddawaniu chwały Bogu. Lubię czytać Aidena Tozera różne opracowania, artykuły, książki. W jednej z nich człowiek, który już 30 lat wcześniej przewidział takie sytuacje, powiedział tak. To Boży mąż był dla mnie ważna postać w ruchu ewangelikalnym. Wielu tęskni za nowymi przeżyciami, za wzniosłymi aspektami prawdy, za jakimś nowym działaniem ducha, które wzniosłoby ponad martwy poziom religijnej przeciętności. Z tego powodu gotów jest ktoś nakłonić swoje ucho na nowości i cuda w świecie religijnym, szczególnie jeżeli prezentuje je jakaś interesująca osoba ciesząca się dobrą opinią z powodu posiadania większej pobożności. Przez ostatnie pół wieku wśród chrześcijan przyjęło się bardzo wiele niebiblijnych mniemań, przy czym twierdzi się, że należą one do prawd, które miały się objawić w czasach ostatecznych. Prawda zaś jest taka, że Biblia nie mówi nam nic o tym, że w czasach ostatecznych pojawi się jakieś nowe światło i wyższego rodzaju przeżycia duchowe. Biblia ciągle jest taka sama i nie potrzebuje nowych interpretacji, nowych jakichś objawień i wizji. My nie potrzebujemy unowocześnienia do tego stopnia, że wiara nasza nie będzie stanowiła nic ponadnaturalnego, że to wszystko będzie można wyprodukować. Nie. Nasza wiara jest ponadnaturalna i jej przejawy są ponadnaturalne. Jeśli tego nie będzie, to będzie to suchy, skostniały kościół. Będzie miał trochę gadżetów, którymi na krótko lub na długo kogoś przyciągnie. Ale jeśli nie pociągnie Jezus Chrystus, wcześniej czy później, ta wiara wykruszy się. Bo to nie będzie wiara płynąca z osobistego przeżycia, a tylko z emocji, z wizualnej emocji, z takiej przyjemności. Wierzę, że nie przychodzicie tylko dlatego, że możemy sobie tutaj przez 45 minut śpiewać. Bo raczej jesteście zmęczeni tym staniem przez 45 minut. Ale wierzę, że przychodzicie dlatego, bo was coś ciągnie, co jest atrybutem Kościoła Jezusa Chrystusa. Trwanie w modlitwie, w słowie, w nauczaniu, w modlitwach, w społeczności. tej społeczności potrzebujecie po tygodniu bycia sobą samym przed lustrem. Potrzebujecie społeczności tu z innymi, którzy zasiadają obok was. Potrzebujecie tego. Wierzę, że to jest powód, dla którego tu przychodzimy, by razem wielbić wszechmogącego Boga. Czyż nie lepiej jest skupić się na oczekiwaniu i szukaniu obecności Ducha Świętego, na modlitwie, na rozważaniu Bożego Słowa, na świętym życiu nie tylko w zborze, ale i poza zborem, niż szukaniu atrakcyjnych gadżetów, które może przyciągną, a może nie. Eliasz miał realne życie z Bogiem. Eliasz miał oczekiwania. I oczekiwał, że to się ta obecność Boża w jakiś sposób zademonstruje. Że Bóg da dowód swojej obecności. O, wicher, trzęsienie ziemi, ale byłem poruszony. Ale te zewnętrzne rzeczy nie mogły kształtować jego zaufania i wiary w Boga. Te symptomy jeszcze nie mówią o Bożej obecności. W nich nie kryje się namaszczenie. W nich nie kryje się pełnia Ducha Świętego. Ale potem przyszedł Bóg do niego w cichym powiewie. A Eliasz zarzucił, czytamy, płaszcz. No dziś wielu ludzi zarzuca płaszcz innych ludzi i mówią, jestem taki sam. Aroganci zarzucają płaszcz Piłsudskiego, mówią, że są tacy sami. Inni zarzucają płaszcz Reinharda Bonnke i już go udają. Ale nie są sobą. Chcieliby zarzucić płaszcz Billy Grahama. Ale co tam jest pod spodem? Eliasz stanął przed Bogiem, a ten pokazał mu swą obecność. A ten dał mu świeże namaszczenie, świeże prowadzenie. Nie po to, by w tej pieczarze zaczął tańczyć i szaleć z radości. No, jestem człowiekiem, który widział Boga. Niech to mi teraz tylko tu podskoczy Achab albo Izabela. Już ja im pokażę. Ale Bóg mu powiedział, a teraz zakaszesz rękawy i weźmiesz się do pracy. I Bóg powiedział mu, jakie jest zadanie przed nim. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. Jehu na króla nad Izraelem. I mam też następcę twojego, Elizeusza. To nie było błogie oczekiwanie i zachwycanie się teraz wiatrem, ogniem i trzęsieniem ziemi. Ale Eliasz musiał wiele wysiłku włożyć w to, aby zrealizować to Boże namaszczenie, to Boże powołanie. Musiał wyjść, odbyć wiele podróży, narażając się ze swoim życiem przed tymi, którzy nie byli mu przychylni. Ale on szedł i wykonał to Boże dzieło. Dostał służbę, pracę, zadanie, namaszczenie. W tym jest Boża obecność. Kiedy pochwycony, zmieniony przez Boga, idziesz wykonać swoje zadanie. Jeśli pojawiają się jakieś dziwne rzeczy, zadaję sobie pytanie, na ile to zmieniło moją relację z Bogiem? Na ile to mnie przybliżyło do Boga? Na ile jeszcze jestem bardziej oddany? Na ile jestem gotów nie tylko w zborze, ale poza zborem wypełnić to zadanie? Sprostać temu namaszczeniu, tej służbie? Niektórzy myślą, że po jakiejś konferencji, kursie, szkoleniu wszystko ulegnie takiemu automatycznemu, cudownemu naprawieniu. Jedna osoba, z którą nie tak dawno rozmawiałem, mówi,
Rozmawiamy o rozpadającym się małżeństwie, ale przecież przeszliśmy taki wspaniały kurs Bożego prowadzenia. No i co wam ten kurs pomógł? No nic.
Przyjechali do domu i się rozeszli.
Poczekali tylko na gadżety, że to samo zacznie działać. Żadnego wysiłku, żadnych rozmów, żadnej troski. To się samo rozwiąże. Nie rozwiąże się. Rozwiąże się, tak. Rozetnie się. Eliasz musiał się zaangażować. Powiada gorliwie, stawałem w obronie Pana. Pytam się, gdzie będą ci, którzy zachwycają się tymi rzeczami zewnętrznymi, gdy trzeba będzie gorliwie stanąć za Panem. Oni będą opracowywać nową strategię pozyskania innych. Będą zachwyceni tym, co wymyślili. Ale apostoł Paweł powiada, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. A gorliwość to nie jest tylko uczucie. To jest decyzja. Chcę być gorliwym. Nie tylko dlatego, że moje serce jest dziś poruszone. I tak mi się podobały te pieśni. One akurat tak korespondowały z tym tematem, który dziś poruszam. To nie w tym rzecz. Ewangelie powiadają, że Chrystus wszedł do świątyni, i to wszystkie Ewangelie o tym mówią, z biczem i zrobił porządek. Powiada, gorliwość o twój dom pożera mnie. Ta gorliwość miała motyw. Gorliwość bez motywu jest tylko fanatyzmem. Paweł miał fanatyczną gorliwość, ale kiedy Bóg go spotkał, oczyścił jego życie, ochrzcił Duchem Świętym, przemienił go w gorliwca dla Królestwa Bożego. Eliasz otrzymał świeże namaszczenie. Bożym sposobem jest nadzieja, pewność, odświeżenie naszego duchowego życia. Siostry i bracia, mówię to dlatego, byśmy nie dali się zmanipulować niektórym pomysłom. Nie będziemy tracić czasu na gadżety, na 4 kroki do dojrzałości, 5 do schudnięcia, a 10 na udane małżeństwo. Bo to tak nie działa. Gdy przyjdą próby, musisz mieć Chrystusa, społeczność z Nim, wiedzieć, do kogo przyjść w trudnej sytuacji. Eliasz przekonał się, że w tym, w czym chciał zobaczyć Boga, w rzeczach zewnętrznych, nie było Go. Ale Bóg przyszedł w sobie właściwy sposób do niego i Eliasz był pewien, to jest Bóg, to jest Boże namaszczenie, to jest Boże zadanie, które otrzymuję. Jeśli chodzisz z Chrystusem, jeśli rozmawiasz z Nim, słuchasz Go, wczytujesz się w Boże Słowo, to diabeł będzie się trzymać z daleka od twego życia. Każdy człowiek jest na tyle blisko Boga, na ile chce, na ile mu pozwoli. Jest na tyle święty i pełen Ducha Świętego, na ile tego pragnie. Jezus powiedział, błogosławieni, którzy łakną i pragną, bo będą nasyceni. Jeśli masz pragnienie Boga, Jego obecności, to On jest, aby to pragnienie zaspokoić. Jeśli to pragnienie masz, masz zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie. To dzisiejsze moje zwiastowanie nie jest tylko krytyką takich dziwnych zachowań i takich dziwnych reklam i konferencji dziwnych, ale jest zachętą, byśmy spoglądali na Syna Bożego, który oddał swoje życie za nas grzesznych. Umarł na Golgocie, abym ja, abyś ty miał zbawienie, abyśmy mieli przebaczone grzechy, bo On nas ukochał, mnie i ciebie. Nie mówił, że musisz czymś przyciągać. Przyciągasz swoim świętym, chrześcijańskim, oddanym życiem. On przychodzi, bo ciebie tu spotkał i tu ci błogosławi. Nie potrzebujemy fajerwerków, by znaleźć się w obecności Boga. Potrzebujemy samego Jezusa Chrystusa, aby być blisko Pana. I Eliasz sprostał temu zadaniu. Wykonał polecenie. Przekonał się, że gorliwość polegała na tym, że tak, Panie, pójdę i wykonam zadanie. Nie będę się tylko ekscytował tym, że jest mi przez 2 godziny miło, przyjemnie i wspaniale. Że mam takie religijne odprężenie w czasie nabożeństwa. Ale że to samo towarzyszy mojemu życiu, kiedy zmagam się z diabelskimi atakami, z jego wściekłością, z jego agresją. Wtedy biorę Boże Słowo, nie jakiś gadżet. Biorę Boże Słowo, które przetrwało różne sytuacje. I powiadam, tu jest napisane, na czym polega moje zwycięskie, namaszczone chrześcijańskie życie w obecności Ducha Świętego. I tego szukajmy, a Pan będzie wywyższony. A wasze życie będzie się nazywać naprawdę świętym chrześcijańskim życiem, a nie tylko w cudzysłowie. Uwielbimy Boga za to, że On jest wspaniałym, dobrym Bogiem przychodzącym do nas w swej miłości i łasce.